James Joyce, Ulysses. Taśma 27, ścieżka pierwsza. Corny Keller. To właśnie Behan, nasz woźnica, powiedział mi, kiedy pozostawiliśmy tych dwóch kupców u pani Cohen, więc kazałem mu się zatrzymać i zszedłem, żeby się przypatrzeć. Śmieje się. Trzeźwi woźnice karawanów to moja specjalność. Czy mam go podwieźć do domu, gdzie on mieszka? Gdzieś w Cabra, co? Blum. Nie. Z tego, co napomknął, wydaje mi się, że w Sandycove. Stefan rozciągnięty oddycha ku gwiazdom. Corny Kelleher zezuje przeciągle w stronę konia. Blum w zadumie w dół spogląda. Corny Kelleher drapie się w kark. Sandycove. Pochyla się i woła do Stefana. E! Woła znowu. E! Tak czy owak, jest pokryty trocinami. Trzeba uważać, żeby mu czego nie świsnęli. Blum. Nie, nie, nie. Mam tu jego pieniądze, kapelusz i laskę. Corny Kelleher. A, przejdzie mu to. Żadna kość nie jest złamana. No, pójdę sobie. Śmieje się. Mam rendezvous rano. Grzebanie umarłych. Życzę spokojnego powrotu do chatki. Koń rży. Ha, 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 chatki. Blum. Dobra, zaczekam tu i zabiorę go za kilka. Corny Kelleher odchodzi ku dorożce i wskakuje do niej. Podzwania uprząż końska. Corny Kelleher z dorożki stojąc. Branoc! Blum, branoc! Woźnica pociąga zalejce i zachęcająco unosi bat. Pojazd i koń cofają się powoli i niezgrabnie, a potem zakręcają. Corny Kelleher siedzi na bocznej ławeczce i kiwa głową na znak rozbawienia sytuacją Bluma. Woźnica przyłącza się do niemej pantomimicznej wesołości, potakując z odleglejszego siedzenia. Blum potrząsa głową w niemej wesołej odpowiedzi. Kciukiem i zagłębieniem dłoni Corny Kelleher upewnia, że obaj policjanci pozwolą, aby ten sen trwał w dalszym ciągu, bo nic innego nie pozostaje do zrobienia. Powolnym skinieniem głowy Blum wyraża swą wdzięczność, gdyż jest to właśnie to, czego Stefan potrzebuje. Pojazd, potrala dzwania, wokół narożnika trala zaułka. Corny Kelleher, raz jeszcze trala upewnia ruchem dłoni. Blum trala upewnia ruchem dłoni Corny Kellehera, że jest tralalu upewniony. Dzwoniące podkowy i podzwaniająca uprząż cichną w trala, trala, trala oddaleniu. Blum, trzymając w dłoni ozdobiony festonami trocin kapelusz Stefana i jego jesionową laskę, stoi niezdecydowanie. Potem pochyla się nad leżącym i potrząsa jego ramieniem. Blum. Ej, ej! Nie ma odpowiedzi, pochyla się jeszcze raz. Panie Dedalus! Nie ma odpowiedzi. Jeśli zawoła się po imieniu Somnambulik! Pochyla się znowu i po pewnym wahaniu przysuwa usta do twarzy rozciągniętej na ziemi postaci. Stefanie! Nie ma odpowiedzi. Woła raz jeszcze. Stefanie! Stefan jęczy. Kto? Czarna pantera, wampir. Wzdycha i przeciąga się, potem mruczy przytłumionym głosem, przeciągając samogłoski. Kto gna Fergusa teraz i przebić tkaninę leśnych cieni? Obraca się na lewy bok, wzdycha i kuli. Blum. Poezja. Wykształcony. Szkoda. Znowu pochyla się i rozpina guziki kamizelki Stefana. Żeby mógł oddychać, strzepuje trociny z ubrania Stefana delikatnymi dłońmi i palcami. 1 funt i 7 szylingów. Nie jest ranny w każdym razie. Nadsłuchuje. Co? Stefan mruczy. Cienie lasy, biała pierś zamglona. Wyciąga ramiona, znowu wzdycha i kuli się. Blum stoi wyprostowany, trzymając jego jesionową laskę i kapelusz. W oddali szczeka pies. Blum zaciska i zwalnia swój uścisk na lasce. Spogląda w dół, na twarz i ciało Stefana. Blum rozmawia z nocą. Twarz przypomina mi jego biedną matkę w cienistym lesie. Wysoka biała pierś. Zdaje się, że dosłyszałem. Ferguson, dziewczyna, jakaś dziewczyna. Najlepsza rzecz, jaka mogłaby mu się przydarzyć. Mruczy. Przysięgam, że będę zawsze czcił, nigdy nie wyjawiał, zawsze taił część lub części, sztukę lub sztuki. Mruczy. W twardym piasku morza, na odległość rzutu liną od lądu, gdzie fala odpływa i przypływa. Cichy, zamyślony, czujny stoi na straży z palcami na wargach w postawie tajnego mistrza. Na tle ciemnego muru wyłania się powoli postać. Baśniowy 11-letni chłopiec, odmieniec, porwany po urodzeniu, ubrany w mundurek Eton, szklane buciki i mały hełm z brązu, w dłoni trzyma książkę. Czyta niedosłyszalnie od prawej do lewej, uśmiechając się, całując kartę. Blum w zachwyceniu woła bezgłośnie. Rudy. Rudy spogląda, nie widząc w oczy Bluma, i przechodzi czytając, całując, uśmiechając się. Ma delikatną twarzyczkę koloru bzu. Na ubranku lśnią diamentowe i rubinowe guziki. W wolnej lewej dłoni trzyma wysmukłą laseczkę z kości słoniowej, przewiązaną fioletową kokardką. Białe jagniątko wysuwa głowę z kieszonki jego kamizelki. Część trzecia. Przed przystąpieniem do czegokolwiek innego pan Blum otrzepał Stefana z większej części trocin, podał mu kapelusz i jesionową laskę i pokrzepił go ogólnie na duchu w zwykły samarytański sposób, czego Stefan najbardziej potrzebował. Jego, Stefana, umysł nie był, jak to się mówi, zamroczony, lecz nieco zachwiany, więc na wyrażoną przezeń prośbę o jakiś napój czy płyn, którego mógłby się napić, pan Blum, zważywszy godzinę i fakt, że w okolicy nie było pomp z wodą z Wartry, koniecznych dla ich ablucji, nie mówiąc już o możliwości napicia się, wymyślił sposób, sugerując bez namysłu schronisko dorożkarza, jakie nazywano, o kilka kroków stąd, w pobliżu Budbridge, gdzie może natrafią na jakieś napoje w rodzaju mleka z wodą sodową albo mineralną. Ale sęk był w tym, jak się tam dostać. Chwilowo sprawiało mu to nieco kłopotu, ale wobec tego, że spadł na niego oczywisty obowiązek podjęcia jakichś kroków w tej sprawie, zaczął zastanawiać się nad właściwymi sposobami i drogami, podczas gdy Stefan zajęty był nieustannym ziewaniem. O ile mógł dostrzec, tamten pobladł nieco, więc przyszło mu do głowy, że byłoby bardzo wskazane uzyskać jakiś pojazd odpowiadający ich stanowi. Obaj byli oklapnięci. Zwłaszcza Stefan, zakładając oczywiście, że coś takiego się znajdzie. Tak więc po kilku wstępnych posunięciach, takich mianowicie jak, mimo że zapomniał podnieść swej mydłem pachnącej chusteczki, która niosła tak cenną pomoc w potrzebie, strzepywanie i oczyszczanie, poszli obaj wzdłuż Beaver Street, lub ściślej mówiąc, zaułka o tej nazwie, a po dojściu do kuźni i najwyraźniej cuchnącej okolicy stajen, mieszczących powozy do wynajęcia na rogu Montgomery Street, ruszyli w lewo i skręcili w Amiens Street, okrążywszy narożnik z knajpą Dana Bergina. Lecz, jak skrycie przewidywał, nigdzie nie można było dostrzec nawet śladu mistrza kozła oczekującego pasażerów, poza czterokółką przed hotelem North Star, prawdopodobnie wynajętą przez jakichś ludzi, znajdujących się teraz wewnątrz na hulance, i nie było żadnych oznak, by drgnęła choćby na ćwierć cala, gdy pan Blum, który nie potrafił bynajmniej wytrawnie gwizdać, spróbował wezwać ją, wydając z siebie dwukrotnie coś w rodzaju gwizdu i wyciągnąwszy nad głową wygięte w łuk ramiona. Było to kłopotliwe, lecz po rozważeniu sprawy z pomocą zdrowego rozsądku najwyraźniej nie pozostawało nic innego, jak zrobić dobrą minę do złej gry i pójść pieszo, co też zgodnie uczynili. Tak więc, ścinając drogę skośnie obok knajpy Muleta i domu latarnika, które osiągnęli po krótkim czasie, posunęli się dalej, chcąc nie chcąc, w kierunku krańcowej stacji kolei żelaznej przy Amiens Street, a panu Blumowi przeszkadzał bardzo fakt, że jeden z tylnych guzików przy jego spodniach, by sparafrazować uświęcone wiekami przysłowie, odszedł tam, gdzie odchodzą w końcu wszystkie guziki, choć jeśli dokładnie zagłębić się w ducha tej sprawy, bohatersko starał się zlekceważyć ów niefortunny wypadek. Tak więc, ponieważ żaden z nich nigdzie się szczególnie nie śpieszył, jak się okazało, a aura była wielce odświeżająca, odkąd przejaśniło się po ostatniej wizycie Jowisza Pluviusa, powlekli się zwolna, wymijając miejsce, gdzie pusty wehikuł stał wyczekująco, pozbawiony zarówno dorożkarza, jak pasażera. Przypadkowo powracała właśnie tamtędy piaskownica Zjednoczonego Towarzystwa Tramwajów Dublińskich, więc starszy z mężczyzn opowiedział swemu towarzyszowi a propos owego incydentu, jak to naprawdę cudem uniknął śmierci przed niedawnym czasem. Minęli główne wejście dworca kolei żelaznej Great Northern, skąd pociągi wyruszają do Belfastu i gdzie cały ruch był oczywiście wstrzymany o tak późnej godzinie, po czym wyminąwszy tylne wejście do kostnicy, niezbyt ponętnego miejsca, aby nie rzec przerażającego do pewnego stopnia, najszczególniej nocą. Dotarli wreszcie do Dock Tavern, po czym skręcili w Store Street, wsławioną komisariatem brygady policyjnej C. Pomiędzy tym miejscem a wysokimi, nieoświetlonymi w tej chwili magazynami w Beresford Place Stefan pomyślał, że należy pomyśleć o Ibsenie, skojarzywszy go jakoś w swym umyśle z zakładem kamieniarskim Berda w okolicy Talbot Place, pierwszej przecznicy na prawo, podczas gdy jego towarzysz idący przy nim niby Fidus Achates wdychał z piekielną przyjemnością zapach płynący z miejskiej piekarni Jamesa Rourke, położonej bardzo blisko miejsca, w którym się właśnie znajdowali. Naprawdę smakowity zapach chleba naszego powszedniego spośród wszystkich publicznych potrzeb najpierwszego i najkonieczniejszego. Chleb, podstawa życia, zarób na chleb. Opowiedz mi, gdzie chleb świętojański dają. U piekarza Rourke, jak mi powiadają. En route, pan Blum, który w każdym razie panował nad swym umysłem, teraz zaś bardziej niż kiedykolwiek, był, prawdę mówiąc, obrzydliwie trzeźwy. Powiedział do swego milczącego i, nie kładźmy na to zbyt wielkiego nacisku, niezupełnie jeszcze trzeźwego towarzysza, kilka słów przestrogi niebezpieczeństw nocnego miasta, kobiet o złej reputacji, wytwornych kieszonkowców, co dopuszczalne raz na pewien czas, choć nie jako czynność nawykowa, stawało się jednak po prostu śmiertelną pułapką dla młodych ludzi w jego wieku, a szczególnie jeśli popadli w nauk pijaństwa i znajdowali się pod wpływem napoju, chyba że posiadali nieco znajomości jiu-jitsu na każdą okoliczność, gdyż wówczas nawet człowiek powalony na wznak mógł wymierzyć brzydkiego kopniaka, jeśli nie miało się na baczności. Wysoce opatrznościowe było pojawienie się na scenie Corny Kelehera, gdy Stefan popadł w błogą nieświadomość. Gdyby nie ten właściwy człowiek na właściwym miejscu, który pojawił się w przedostatniej chwili, koniec mógł być taki, że stałby się kandydatem na pacjenta pogotowia ratunkowego lub co gorsza posterunku policji w Bridewell, a następnego ranka stanąłby w sądzie przed panem Tobiasem lub, ponieważ ten jest adwokatem, raczej przed starym Wallem, chciał powiedzieć, albo przed Malonym, co po prostu oznaczałoby ruinę dla człowieka, gdyby rozeszło się po mieście. Jako przyczynę podał fakt, że wielu z tych policjantów, których serdecznie nie lubi, było zdecydowanie bezwzględnych w służbie dla korony i, jak to pan Blum wyjaśnił, przypominając sobie jeden czy dwa wypadki w komisariacie brygady A przy Clanbrassil Street, krzywoprzysięstwa płynęły z ich ust tak łatwo, jak woda z dziurawego garnka. Nigdy ich nie było na miejscu, gdy byli potrzebni, ale zawsze trzymali się spokojnych okolic miasta, na Pembroke Road na przykład. Ci stróże prawa byli zawsze widoczni, a przyczyna tego była jasna, gdyż są płatni za opiekę nad wyższymi klasami społecznymi. Drugą sprawą, którą skomentował, było zaopatrywanie żołnierzy w broń palną lub boczną najrozmaitszego rodzaju, która mogła każdej chwili wypalić lub być użytą, co było równoważne z szczuciem ich na cywilów, gdyby z jakichkolwiek powodów doszło do sprzeczki. Roztrwaniało się czas, twierdził bardzo sensownie, a także zdrowie i charakter, a poza tym całe to marnotrawstwo, owe łatwe kobietki z demi-monde, porwały już wiele funtów, szylingów i pensów, ale największym niebezpieczeństwem z wszystkich jest niezwracanie uwagi na to, z kim się pije. Jeśli już jest mowa o tej stale powracającej kwestii napojów wyskokowych. On sam może wypić ze smakiem szklaneczkę wybornego starego wina w stosownej porze, gdyż jest to równocześnie pokrzepiające i krwiotwórcze oraz posiada cnoty przeczyszczające, szczególnie dobry burgund, którego był wiernym wyznawcą. Lecz nigdy powyżej pewnego punktu, gdzie miał nakreśloną niezmienną linię graniczną, gdyż prowadziłoby to po prostu do najrozmaitszych kłopotów, nie wspominając już o tym, że jest się pozostawionym, praktycznie biorąc, na łasce i niełasce innych. Lecz najbardziej niechętnie skomentował opuszczenie Stefana przez wszystkich jego konfrer w pijaństwie, poza jednym z nich, co było najjaskrawszą dezercją ze strony jego braci medyków, zważywszy wszystkie okoliczności. A owym był Judasz, powiedział Stefan, który do tej pory nie odezwał się ani słowem. Dyskutując o tych i podobnych tematach, ruszyli prosto jak strzelił, wymijając tył urzędu celnego i przeszli pod mostem kolei obwodowej, gdzie żelazny kosz wypełniony płonącym koksem przed budką strażnika czy czymś podobnym powstrzymał ich powolny marsz. Stefan z własnej woli przystanął bez szczególnej przyczyny, żeby popatrzeć na stos nieurodzajnych kamieni brukowych, a w świetle wydobywającym się z rozżarzonego koksu mógł tylko dostrzec zarys ciemnej postaci dozorcy miejskiego, który siedział wewnątrz mrocznej budki strażniczej. Zaczął przypominać sobie, że to się już stało, albo że ktoś wspominał o tym, że to się stało już przedtem, ale kosztowało go niemało wysiłku, zanim przypomniał sobie, że rozpoznał w tym dozorcy Gamleya, dawnego przyjaciela swojego ojca. Żeby uniknąć spotkania, przysunął się ku filarom mostu kolejowego. Ktoś pana pozdrowił, powiedział pan Blum. Jakaś postać średniego wzrostu, najwyraźniej poszukująca zdobyczy, ukryta pod przęsłami, raz jeszcze pozdrowiła go, wołając: dobry wieczór! Stefan oczywiście ruszył nieco chwiejnie i zatrzymał się, by oddać pozdrowienie. Pan Blum, dzięki wrodzonej delikatności, jak również dzięki trwałemu przekonaniu, że nie należy mieszać się do nieswoich spraw, odszedł kawałek, lecz mimo to pozostał na qui vive z cieniem lekkiego niepokoju, lecz nie trwożąc się w najmniejszym stopniu. Choć byłoby to niezwykłe na obszarze Dublina, wiedział jednak, że w żadnym wypadku nie było niemożliwości, aby jakiś desperado, który prawie nie miał z czego żyć, nie mógł z zasadzki steroryzować spokojnych przechodniów, przykładając im do głowy pistolet w jakimś ustronnym miejscu poza rogatkami miasta. Mogą to uczynić także wygłodniali włóczędzy z rodzaju tych, którzy grasują nad brzegami Tamizy, wałęsający się bez celu lub po prostu dezerterzy, gotowi czmychnąć z takim łupem, jaki uda im się zdobyć jednym okrutnym skokiem i z zaskoczenia pieniądze albo życie, pozostawiając cię potem, abyś sobie wyciągnął morał zakneblowanego i zadławionego. Stefan, gdy zaczepiająca go postać podeszła bliżej, poznał, choć sam nie był w zbyt trzeźwym stanie, oddech Corleya, zalatujący stęchłą żytniówką. Lord John Corley, mówili o nim niektórzy, a jego drzewo genealogiczne było następujące. Był najstarszym z synów niedawno zmarłego inspektora Corleya z brygady G, który ożenił się z pewną Katheryną Brophy, córką farmera z Louth. Jego dziadek, Patrick Michael Corley z New Ross, ożenił się z wdową po pewnym oberżyście z tamtych stron, której nazwisko panieńskie brzmiało Catherine, także Talbot. Plotka niosła, choć nie było to potwierdzone, że wywodziła się ona z rodu lordów Talbot de Malahide, w których posiadłości, naprawdę i bez kwestii pięknej rezydencji, w swym rodzaju wartej obejrzenia, jego matka czy ciotka, czy też jakaś inna krewna, posiadała przywilej bycia pomywaczką w kuchni. To właśnie stało się przyczyną, dla której ten względnie młody jeszcze, choć rozpustny człowiek, zwracający się teraz do Stefana, nazywany był przez ludzi mających skłonność do żartów Lordem Johnem Corleyem. Wziąwszy Stefana na stronę, opowiedział mu swą zwykłą, żałosną bajeczkę. Ani ćwierć pensa, żeby zapłacić za nocleg. Wszyscy przyjaciele opuścili go. Co więcej, posprzeczał się z Lenehanem i nazwał go teraz w obecności Stefana nędzną, przeklętą szmatą, okrasiwszy to jeszcze innymi niestosownymi określeniami. Wyrzucili go z pracy i błagał Stefana, żeby mu powiedział, gdzie na litość boską może znaleźć jakąś robotę. Nie, to była córka tej matki pomywaczki w kuchni, która była mleczną siostrą dziedzica rodu, czy też może byli jakoś inaczej spokrewnieni poprzez matkę, a może te sprawy były równoczesne, jeżeli cała ta rzecz nie była od początku do końca wymyślona. Tak czy inaczej wpadł na całego. Nie prosiłbym cię, tylko że ciągnął: daję ci moje najświętsze słowo i Bóg widzi, że jestem rozbitkiem. Będzie wolna posada jutro albo pojutrze, powiedział mu Stefan. W szkole dla chłopców, w Dalkiej, dla nauczyciela u pana Gary Deasy. Spróbuj, możesz powołać się na mnie. Ach Boże, odpowiedział Corley, z pewnością nie mógłbym uczyć w szkole człowieku. Nigdy nie byłem jednym z was, tych bystrych, dodał na pół ze śmiechem. Dwa razy zostałem na drugi rok w powszechniaku braci chrześcijańskich. Sam nie mam gdzie spać, poinformował go Stefan. Corley w pierwszej chwili był gotów podejrzewać, że może to mieć coś wspólnego z wylaniem Stefana z mieszkania za to, że sprowadził z ulicy jakąś pieprzoną kurwę. Przy Marlborough Street był dom noclegowy pani Melanie, lecz był to tylko sześciopensowy nocleg pełen niemiłych typów, ale McConaughey powiedział mu, że można znaleźć zupełnie uczciwą metę w Brazenhead, gdzieś w okolicy Wintervern Street, co z lekka przypominało jego rozmówcy braciszka Bacona za szylinga. Głodował także, ale nie chciał o tym wspominać ani jednym słowem. Choć tego rodzaju wydarzenia miały miejsce każdej nocy, albo prawie każdej, jednak uczucia Stefana wzięły nad nim górę, w pewnym sensie mimo świadomości, że do najnowszej bujdy Corleya można przykładać równie mało wiary, co do poprzednich. Pomimo to, aut ignarus malorum miseris succurrere disco, etc., itd., jak powiadał łaciński poeta, a szczególnie dlatego, że Travs rządził, iż otrzymywał wypłatę w połowie każdego miesiąca na 16, a ten właśnie był dziś dzień miesiąca, choć prawdę mówiąc większa część tego przepadła już. Ale najzabawniejsze było to, że nic nie mogło wybić Corleyowi z głowy, iż opływa on w dostatki i nie ma nic więcej do roboty prócz obdarowywania potrzebujących. Podczas gdy, pomimo to wsunął rękę do kieszeni, nie z myślą o znalezieniu tam jakiejkolwiek żywności, lecz o tym, że zamiast niej może mu pożyczyć trochę do wysokości szylinga, tak żeby w każdym razie mógł jakoś przetrwać i najadł się dosyta. Ale rezultat był negatywny, gdyż ku swemu smutkowi przekonał się, że gotówka zniknęła. Kilka pokruszonych sucharków stanowiło jedyny rezultat jego poszukiwań. Starał się przez chwilę jak najusilniej przypomnieć sobie, czy zgubił pieniądze, jak to się mogło łatwo stać, czy pozostawił je, ponieważ w tym ostatnim wypadku nie była to nazbyt miła perspektywa, wręcz przeciwnie. Był w ogóle zbyt wyczerpany, żeby przeprowadzać dokładne poszukiwania, choć starał się przypomnieć sobie, skąd się wzięły sucharki, które pamiętał jak przez mgłę. Kto dokładnie dał mu je i gdzie? Czy może kupił? Jednak w innej kieszeni natrafił na coś, co w ciemności wziął za pensy, lecz niesłusznie, jak się okazało. To pół koronówki, człowieku, poprawił go Corley. I w rzeczywistości okazało się, że tak jest. Stefan pożyczył mu jedną z nich. Dziękuję, odpowiedział Corley. Jesteś dżentelmenem, oddam ci kiedyś. Kto to jest ten z tobą? Widziałem go kilka razy w Bleeding Horse z tym bojlanem, nalepiaczem afiszów. Mógłbyś wtrącić za mną słówko, żebym mógł się tam wkręcić. Nosiłbym tablicę reklamową, tylko że dziewczyna tam w biurze powiedziała mi, że na 3 tygodnie są już zatkani, człowieku. Boże, trzeba się zapisywać, człowieku. Mógłbyś pomyśleć, że to na operę. Zresztą gówno mnie to obchodzi, żebym tylko dostał jakąś robotę, choćby jako zamiatacz skrzyżowań ulicznych. Następnie, nie czując się już tak upadłym po otrzymaniu 2,5 szylinga, poinformował Stefana o buchalterze u dostawcy okrętowego Fulama, facecie nazwiskiem Bex Komiski, którego, jak twierdził Stefan, dobrze zna, częstym bywalcu tylnej salki u Nagla, gdzie przychodził z Omarą i małym Jąkałą o nazwisku Taj. Bądź co bądź, capnęli go przed wczorajszej nocy i skazali na 10 szylingów grzywny za pijaństwo, zakłócenie porządku i odmowę pójścia z posterunkowym. Tymczasem pan Blum krążył w okolicy stosu kamieni brukowych, w pobliżu kosza z płonącym koksem przed budką dozorcy magistrackiego, który najwyraźniej zawzięty na robotę, jak to zdołał zaobserwować, uciął sobie smaczną drzemkę, praktycznie biorąc na własne prywatne konto, podczas gdy Dublin spał. Od czasu do czasu rzucał ciekawym okiem na rozmówcę Stefana, którego ubiór najdalszy był od tego, aby można go było nazwać nieposzlakowanym. Wydawało mu się, że widział owego szlachcica już gdzieś, choć nie umiałby szczerze odpowiedzieć gdzie, ani nie miał najmniejszego wyobrażenia, kiedy by to być mogło. Będąc osobnikiem zrównoważonym, który mało komu ustępował, gdy chodziło o przenikliwą obserwację, dostrzegł także jego znajdujący się w opłakanym stanie kapelusz i zniszczone ubranie świadczące o chronicznym braku zasobów pieniężnych. Najprawdopodobniej był on jednym z tych pasożytów, lecz jeśli o to chodziło, była to wszędzie tylko kwestia żerowania każdego na każdym ze swych bliźnich, bo w każdej głębi, można to i tak powiedzieć, jest głębsza głębia. A jeśli już o to chodzi, jeśli człowiek z ulicy znalazł się na ławie oskarżonych i otrzymał karę więzienia bez, czy też z możnością zamiany na grzywnę, byłby to, biorąc ogólnie, rara avis. Bądź co bądź, ten miał nieograniczoną ilość zimnej pewności siebie, by zaczepiać ludzi o tej godzinie nocy, czy też już poranka. Z pewnością było to szyte bardzo grubą nicią. Obaj mężczyźni rozstali się i Stefan na nowo przyłączył się do pana Bluma, którego doświadczone oko nie mogło nie dostrzec, że uległ on przy podchlebnym słówkom tamtego darmozjada. Czyniąc aluzję do tego spotkania, powiedział śmiejąc się, to znaczy Stefan powiedział, znajduje się w niemałych opałach, poprosił mnie, żem poprosił pana, żeby pan poprosił kogoś o nazwisku Boylan, kto jest nalepiaczem afiszów, żeby dał mu zajęcie jako obnosicielowi tablic reklamowych. Po usłyszeniu tej informacji, która najwyraźniej wywołała niewielkiego zainteresowanie, pan Blum patrzył przez chwilę niewidzącymi oczyma w kierunku pogłębiarki czerpakowej ozdobionej szerokosławionym imieniem Eblana, przycumowanej do nadbrzeża celnego i najprawdopodobniej zepsutej ponad możność naprawy, wreszcie zauważył wymijająco. Każdy otrzymuje swoją porcję szczęścia, powiadają. Teraz, kiedy pan o tym wspomniał, wydaje mi się, że twarz jego jest mi znajoma, ale pozostawmy to na chwilę. Z jaką sumą rozstał się pan, jeżeli nie jestem zanadto wścibski? Z pół koronówką, odpowiedział Stefan. Myślę, że potrzebował jej, żeby znaleźć gdzieś nocleg. Potrzebował, wykrzyknął pan Blum, nie przejawiając najmniejszego zdziwienia po usłyszeniu tej wiadomości. Mogę bez reszty uwierzyć temu stwierdzeniu i gwarantuję, że zawsze jej potrzebuje. Każdemu według potrzeb i każdemu według uczynków. Ale mówiąc o tym tak ogólnie, gdzie, dodał z uśmiechem, pan będzie spał? Spacer do Sandykaw nie wchodzi w grę. A nawet gdybyśmy przypuścili, że pan tam zajdzie, nie dostanie się pan do środka po tym, co się stało na dworcu Westlandzhou. Po prostu zmęczy się pan nadaremnie idąc tam. Nie chciałbym w najmniejszym stopniu narzucać panu czegokolwiek. A dlaczego opuścił pan dom swojego ojca? Żeby szukać nieszczęścia, brzmiała odpowiedź Stefana. Spotkałem pańskiego szanownego ojca ostatnio przy pewnej okazji, odparł dyplomatycznie pan Blum. Szczerze mówiąc, dziś. A jeśli mam być zupełnie ścisły, to wczoraj. Gdzie on mieszka obecnie? Z rozmowy wywnioskowałem, że się przeprowadził. Myślę, że jest gdzieś w Dublinie, odpowiedział Stefan obojętnie. Dlaczego? Uzdolniony człowiek, powiedział pan Blum o panu Dedalusie seniorze. Pod wieloma względami, nie tylko pod jednym, i po prostu urodzony raconteur. Szczyci się, i to bardzo słusznie, panem. Mógłby pan może wrócić? Zaryzykował, myśląc nadal o owej bardzo niemiłej scenie na dworcu Westlandzhou, gdzie stało się zupełnie jasne, że tamci dwaj, to znaczy Mulligan i ten jego przyjaciel, angielski turysta, którzy w końcu przechytrzyli swego trzeciego towarzysza, otwarcie starali się, jak gdyby ta cała diabelna stacja do nich należała, zgubić Stefana w zamieszaniu. Nie padła jednak żadna odpowiedź na tę sugestię, gdyż Stefan był zanadto zajęty wywoływaniem w umyśle obrazu swego domowego ogniska, takiego jakim było, gdy widział je po raz ostatni z siostrą Dilly, siedzącą z rozpuszczonymi włosami przy ognisku i czekającą, aż zagotuje się w pokrytym sadzą imbryku słabe trynidackie kakao z łupin, aby mogła je z nim wypić wraz z wodą po owsiance zamiast mleka, po piątkowych śledziach dwa zapęsa, które już zjedli, a Maggie, Buddy i Katie dostały każda po jajku, gdy tymczasem kot pod wyżymaczką pożerał skorupki od jajek i przypieczone głowy i ości ryb na kwadratowym kawałku papieru pakunkowego zgodnie z trzecim przykazaniem kościelnym, aby pościć i wstrzymywać się w nakazane dni, a to był właśnie suchy dzień, a jeżeli nie, to może popielec, no czy coś podobnego. Nie, powtórzył raz jeszcze pan Blum, nie pokładałbym osobiście zbyt wielkiego zaufania w tym pańskim wesołym towarzyszu, który wnosi element humorystyczny, myślę o doktorze Mulliganie, jako o przewodniku, filozofie i przyjacielu, gdybym był w pańskich butach. Wie on, z której strony mu chlebuś smarują, choć z wszelkim prawdopodobieństwem nigdy nie uzmysłowił sobie, co to znaczy być pozbawionym regularnych posiłków. Oczywiście nie zauważył pan tak wiele, jak ja zauważyłem, ale nie zaskoczyłoby mnie w najmniejszym stopniu, gdybym dowiedział się, że w jakimś ukrytym celu wsypano do pańskiej szklanki szczyptę tytoniu lub jakiś narkotyk. Ulysses, taśma 27, koniec ścieżki pierwszej.